bajki Lasowiaków i Rzeszowiaków, ten piękny zbiór, który trzymam właśnie w swoich dłoniach, wyobrażam sobie, że one wybrzmiewały w cieple domowego pieca wieczorem pomiędzy babcią, dziadziem, wnukami. To były bajki, legendy, które sklejały społeczność.
Tak, one działały jak taki łańcuch między pokoleniami. To wiejskie społeczeństwo dawnej polskiej wsi było bardzo zapracowane. Tak samo dorośli, jak i dzieci bardzo dużo czasu spędzały w polu przy ciężkiej fizycznej pracy. I każdy marzył o tym, żeby w końcu usiąść przy piecu i odpocząć. Wiadomo, nie był to odpoczynek przy książkach, przy lekturze, ponieważ w chłopskiej chałupie było wieczorem po prostu ciemno, za ciemno, żeby czytać. Często chłopi byli niepiśmienni, byli analfabetami, dlatego najbardziej wartościowym, niezwykłym, właściwie magicznym sposobem na spędzanie wolnego czasu wspólnie z rodziną we wszystkich pokoleniach, które mieszkały w tej chałupie, było opowiadanie bajek, opowiadanie opowieści, historii, nie tylko zmyślonych i fantastycznych, których mamy dużo w naszym tomie, ale także opowieści, które tłumaczyły rzeczywistość, które przypominały znaczenie nazw, które tłumaczyły otaczającą rzeczywistość, dlaczego na przykład jakaś kapliczka stoi we wsi w tym, a nie w innym miejscu, dlaczego wzgórze nazywa się tak, a nie inaczej.
A te właśnie wątki, najazdy tatarskie, ale też czasy pańszczyzny, ich echa są obecne w tych bajkach, to jest taka pamięć pokoleń?
Tak, chociaż myślę sobie, że jest to dzisiaj pamięć, którą należy odświeżać, dlatego w naszej książce jest dużo przypisów, ponieważ nawet jeżeli czytelnik jest dorosły i wykształcony, no to nie musi mieć tak bogatej aż wiedzy ogólnej, żeby wiedzieć.
Ulęgałki to owoce dzikiej gruszy, małe, cierpkie i zielone, które nadają się do jedzenia dopiero po uleżeniu, stąd ich nazwa.
Więc to jest taka wiedza ogólna, szczegółowa dosyć, którą chcieliśmy przypomnieć właśnie w przypisach.
A te przepisy są też naprawdę prostym, bardzo przyswajalnym językiem spisane. Nie trzeba udawać, że rozumiemy, o czym czytamy. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o chłonięcie tej ludowej mądrości, ludowej fantazji. Ale proszę powiedzieć, czy pani lubi opowieści z dreszczykiem?
Oj, bardzo. Te opowieści z dreszczykiem są chyba najbardziej kolorowe, barwne i one chyba wzbudzają najwięcej emocji.
A było tak. W starej dzikowieckiej plebanii działy się rzeczy dziwne. Stukało, szurało, kroki było słychać. Powiecie, że to nic takiego, bo to przecież w każdym starym drewnianym budynku, w którym belki się rozsychają i trzeszczą, samo drewno takie figle wyprawia. Ale nie.
Nasza książka jest podzielona na takie trzy części. Mówiłyśmy już tutaj o podaniach, czyli o takich opowieściach opowiadanych dawniej przy piecu, które tłumaczyły rzeczywistość otaczającą chłopów w bardzo prosty sposób. Mamy śmiechy, czyli te opowieści, bajki, historie, które wzbudzały śmiech, które były humorystyczne. No i mamy strachy, czyli tę część naszych bajek, które z jednej strony straszą, a z drugiej strony przypominają takie postaci jak diabły, jak chochliki, jak ludowe demony, które zapełniały chłopską wyobraźnię. Mamuny, gniotki, południce, wodników, różne takie straszydła latające, które ożywiają księżyc, które ożywiają leśne zwierzęta. To są bajki, które straszą, dlatego że człowiek lubi się bać.
Dzieci też lubią się bać tak naprawdę, a te strachy bardzo, chyba najmocniej działają na ich wyobraźnię. No i są też pewnego rodzaju lekcją, przestrogą potrzebną starszym, potrzebnym rodzicom do wychowania.
Trochę do wychowania, trochę do przestrzeżenia właśnie przed niebezpieczeństwami świata, bo one mogą mieć różną postać, prawda? Zło w człowieku nie musi być nazwane dosłownie, może być po prostu diabłem i należy się go wystrzegać. Można się nauczyć, że można je przechytrzyć, tak jak właśnie diabła w wielu naszych tych strasznych bajkach człowiek umiał przechytrzyć, ponieważ to były też takie bajki, które kompensowały niesprawiedliwą rzeczywistość, likwidując podziały pokoleniowe. Dzieci czuły się ważne przy piecu, bo mogły słuchać opowieści, które opowiada mama, tata, dziadek, babcia, ciocia, dorośli ludzie.
Siedząc też na tym piecu często wyżej niż dorośli, prawda? Troszkę z góry patrząc na tych starszych opowiadaczy.
Tak, często myślę, że opowiadacze się zapominali, nie pamiętali, że dzieci na zapiecku leżą sobie i słuchają nadal i opowiadali historie zupełnie przeznaczone dla dorosłych. No, ale to też była wartość ogromna dla dzieci, że mogły tego słuchać, że mogły mieć udział w tych wieczorach.
Oswajać się z prawdą, taką często bardzo trudną, tak jak trudna była rzeczywistość mieszkańców wsi.
Tak, i tutaj mamy też tą pamięć, która trwa przez pokolenia. Pamięć wojny, pamięć najazdów tureckich, tatarskich, między szlacheckimi rodami. To jest historia pańszczyzny, która nie jest chyba w dosłowny sposób nawet nazwana w bajkach, ale jest pokazana jako coś oczywistego, jako tło obowiązkowe, tło oczywiste.
Gdy zajechał na swoje nowe dobra, poznał chłopów, których niegdyś przepędził z rzeszowskiego rynku. Ziemi wam się za darmo zachciało, ja wam teraz pokażę, zawołał i jak zapowiedział, tak zrobił. Gnał swoich poddanych do pracy w polu, tak że już nie mogli wytrzymać. Od wschodu do zachodu słońca ich pot lał się na ziemię.
To, że chłop pracował na polu pana i to był jego ciężki, codzienny obowiązek i ta jego podrzędność też wobec pana, który był bogaty. I takie podziały hierarchii tej społecznej już w bajkach były nawet uwypuklane.
Opowiadając o tym wszystkim, zachęcamy, żeby zerknąć na ilustracje, które stworzyła pani Izabela Kędzierska. My teraz w Skansenie w Kolbuszowej będąc, mamy okazję do 14 września podziwiać te obrazy, ale zachęcamy, żeby obejrzeć je po prostu w książce, bo ilustrują one sam zbiór bajek lasowiaków i rzeszowiaków. Ale porozmawiajmy chwilę o tych ilustracjach, o tych grafikach, bo świetnie spinają się one z tymi opowieściami, choćby przez kolorystykę.
Mamy żółć ze słomianego kapelusza lasowiaka. Mamy błękit z rzeszowskiej spódnicy. Mamy czerwień haftu lasowiackiego na koszuli, na zapasce i na spódnicy panienki. Natomiast czarny haft, który też jest w naszej palecie barw, był właściwy kobietom zamężnym. Mamy też brąz, taki złoty kolor, który też bierze się ze złota, zboża, z natury i właśnie brązowego haftu dojrzałych lasowiaczek. Więc to jest bardzo wąska, bardzo kontrastowa, żywa paleta barw, która niesie też ze sobą to dziedzictwo ludowe lasowiaków i rzeszowiaków i na tej bazie została stworzona identyfikacja wizualna Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Ta kreska rzeczywiście jest wyjątkowa i przypomina bardzo mocno te ludowe wycinanki, tak bardzo nam znane, prawda? Te grafiki, ilustracje w książce, one rzeczywiście są przesiąknięte kulturą lasowiacką, rzeszowską.
Tak, ta mocna odcięta linia nawiązuje do ostrego cięcia w ludowych wycinankach. Jej wyrazistość nawiązuje na przykład do kwiatów z bibuły, nawiązuje do cięć, które wykonywał rzeźbiarz, kiedy dopracowywał rzeźbę. Te przetarcia, które są obecne na grafikach pani Izabeli Kędzierskiej też nawiązują do przeróżnych struktur występujących w skansenie. Tu jest i struktura piasku, i struktura drewna, struktura materiału lnianego, z którego są uszyte stroje, ubrania codzienne również lasowiaków.
Zapraszamy do Kolbuszowej, do skansenu, do tej zieleni, wśród której ukryta jest wystawa prac Izabeli Kędzierskiej, ilustracji, które znaleźć możemy również w książce pod tą właśnie nazwą. Kto nie wierzy, niech sprawdzi. Bajki lasowiaków i rzeszowiaków.
Praca nad zbieraniem tekstów do tej książki trwała kilka lat. To nie była prosta praca. Trzeba było przejrzeć archiwum Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, uzupełnić je bajkami zbieranymi w innych ośrodkach. A w związku z tym, że to były teksty nierówne pod względem językowym, jedne zapisane literacką polszczyzną, inne polszczyzną ogólną, a inne zawierające elementy gwary, trzeba było je ujednolicić. I tym u nas w muzeum zajął się Janusz Radwański, doktor nauk humanistycznych, muzycznych, który u nas pracuje i którego fascynacją jest gwara ludowa, a szczególnie gwara lasowiaków. I te bajki zebrane przez Karolinę Migórską, przez Justynę Niepokój-Gil, właśnie przez Janusza Radwańskiego i panią dr Izabelę Wodzińską, on językowo ujednolicił, napisał wstęp dla dzieci i wstęp dla dorosłych.
Bo też dzieci zachęcać do słuchania bajek nie trzeba tak mocno jak dorosłych do tego, by sięgali po te bajki i po prostu je dzieciom, ale i sobie samym czytali. Najlepiej na głos.
Najlepiej na głosy może. Mama z tatą, starsza siostra, starszy brat. Bardzo polecam.
I takie czytanie może nie tylko przypomnieć o tych naszych rodzimych legendach, baśniach, bajkach, ale też z powrotem tę naszą wspólnotę rodzinną skleją, jeszcze mocniej połączą. A kto nie wierzy, niech sprawdzi.
Kto nie wierzy, niech sprawdzi.